Moi drodzy, to ogromna radość patrzeć na wiernych, którzy mimo takich przeciwności pogodowych, a pewnie i rozmaitych zajęć codziennych, zdecydowali się, aby wziąć udział w adwentowych rekolekcjach. Myślę, że ci, którzy nie byli dawno w Polsce, przypomnieli sobie Polskę, bo tak mniej więcej jak dzisiaj Hamburg, tak wygląda adwent w Polsce. Ze śniegiem. Podobno tu jest to mimo wszystko rzadkość. A więc może niejednej, niejednemu przypomniało to krainę dzieciństwa, młodość i to, co wtedy przeżywaliśmy. Tak czy inaczej, być dzisiaj obecnym w świątyni wymagało pewnego samozaparcia, pracy nad sobą, woli. Tym więcej, tym bardziej więc cenna jest ta obecność. I bardzo chciałbym, żebyśmy wszyscy odnieśli jakiś duchowy pożytek z refleksji, którą wspólnie przeprowadzimy. Zapowiedziałem wczoraj, że chciałbym, żeby mottem, dewizą tej refleksji podejmowanej dziś, jutro i pojutrze były słowa Zbawiciela: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Te słowa miały ukazać uczniom Jezusa to, co w Jego nauczaniu, w Jego osobie najważniejsze. Miały ich zachęcić do tego, aby jeszcze bardziej się z Nim związali i by Mu głębiej zaufali. Dobrze więc przystają do rekolekcji. Moi drodzy, z pewnością trwacie przy Bogu, a to jest świadectwo tej wierności. Ale ludzie, którzy są wierni Bogu i najwierniejsi, też potrzebują umocnienia. Też potrzebują tego duchowego pokarmu, bez którego nasze życie by słabło. Więc zatrzymajmy się dziś nad tym, co znaczy ja jestem drogą. Dobrze wiemy, co to jest droga. Od samego początku droga towarzyszyła człowiekowi i wyznaczała jego szlaki. Szlaki jego wędrówek, przemieszczania się. A gdy się osiedlił w najdalszych okresach historycznych, droga miała łączyć te rozmaite siedziby. Drogi, takie w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, w starożytnym świecie wprowadzili Asyryjczycy, Babilończycy i Persowie. Działo się to wszystko na wiele stuleci przed Chrystusem. Najlepsze drogi z czasów starożytnych pozostawili po sobie Rzymianie. Te drogi łączyły rozmaite rejony Imperium Rzymskiego, które było bardzo rozległe. Można by powiedzieć, że to Imperium Rzymskie to taka starożytna Unia Europejska. Łączyło bowiem tereny od Bliskiego Wschodu aż po Hiszpanię. I Rzymianie zadbali, żeby były drogi. A przy każdej drodze były słupy milowe. I przy każdej drodze budowano coś, co moglibyśmy dzisiaj nazwać motel albo hotel. Były to zajazdy, gospody, przewidziane dla podróżnych. Pan Jezus korzystał z tych rzymskich dróg. One były także na terenie Palestyny. Ile razy udawał się z Galilei do Jerozolimy, a było to około 150 kilometrów, tyle razy korzystał ze szlaku, który wytyczony był znacznie wcześniej, ale o zbudowanie drogi zadbali właśnie Rzymianie. Pan Jezus dobrze wiedział, co to znaczy droga oraz bezpieczeństwo, które daje droga. Bo obok drogi mogą być także bezdroża. Jeżeli Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów, a także i do nas, i mówi nam: ja jestem drogą, to chce też powiedzieć: uważajcie na bezdroża. W tym obrazie drogi chodzi o to, żeby ukazać nam sens i ukazać nam kierunek naszego życia. I Jezus chce powiedzieć mocno: o sobie, ja jestem drogą. Możecie mi zaufać, możecie mnie wybrać, dojdziecie do celu, który dla was jest dobry. Ja jestem drogą, a więc opuśćcie bezdroża albo unikajcie bezdroży i wybierzcie ten szlak, który ja wskazuję. A z Jezusem jest tak, moi drodzy, że jeżeli pokazuje nam drogę, to daje nam również siły, żebyśmy mogli tą drogą pójść i żebyśmy mogli ten cel osiągnąć. Jeżeli Chrystus ukazuje nam ten cel, to daje nam moc, abyśmy mogli tam dojść. Zatem każdy, kto ufa Chrystusowi, nie jest zostawiony samemu sobie na drodze, którą on wskazuje, ale otrzymuje od niego moc, otrzymuje od niego łaskę. On jakby bierze każdego z nas za rękę i nas prowadzi. Jeżeli jest droga, to są także bezdroża. Ta droga, którą wskazuje Chrystus, prowadzi nas do Boga. Tam, gdzie są bezdroża, może to być sposób życia wbrew Bogu, przeciwko Bogu albo bez Boga. Odważę się powiedzieć coś, co chciałbym, żebym był dobrze zrozumiany. I chciałbym to również uzasadnić. Ideałem jest droga, która prowadzi do Boga. Ale lepsza jest droga wbrew Bogu, lepsza jest droga przeciwko Bogu, aniżeli droga bez Boga. Co chcę przez to powiedzieć? Ci, którzy się z Bogiem kłócą, ci, którzy się z Nim sprzeczają, wiedzą, czują, wierzą, że On jest. Nikt przecież by się nie kłócił z nicością. Nie ma sensu kłócić się z pustką. Jeżeli ktoś przeżywa trudności wiary, jeżeli ktoś odwraca się od Boga i czyni Panu Bogu wymówki, nie jest to godne szczególnej pochwały, ale nie jest to stan najgorszy, bo Bóg z nim ma świadomość Boga. Problem wielu dzisiejszych ludzi polega na tym, że żyją bez Boga. Ani tak, ani nie. Bóg ich nie obchodzi. To jest najgorszy stan, jaki można sobie wyobrazić. Bo obojętność zabija człowieka. To jest tak, jak w relacjach między nami. Chciałbym, żebyś był moim przyjacielem. Unikałbym tego, żebyś był moim wrogiem. Ale najgorzej, jeżeli ktoś przechodzi zupełnie obojętnie. Jest mu wszystko jedno. Wtedy czujemy się najbardziej upokorzeni. Bo wolimy nawet słowa, które są twarde, niż obojętność, która zabija. Problemem wielu dzisiejszych ludzi jest zupełna obojętność wobec Boga. Żyją tak, jakby Boga nie było. Jakby był im w ogóle niepotrzebny. Jakby ich w ogóle nie dotyczył i nie obchodził. Sądzą, że urządzili sobie świat, w którym Bóg nie istnieje, bo dla nich lepiej, żeby go nie było. Cóż trzeba im powiedzieć? Jeżeli Boga nie ma, to dzięki Bogu. Ale jeżeli Bóg jest, to nie daj Boże. Otóż nie daj Boże, z losem człowieka, który zasklepiony w sobie nie chce widzieć nic oprócz siebie, swoich doczesnych, materialnych potrzeb. I nie muszę dodawać, czym się to kończy. Przychodzi choroba, przychodzi cierpienie, przychodzi utrata kogoś bliskiego, przychodzi starość, przychodzi perspektywa śmierci i człowiek, który całe życie żył bez Boga, nie ma żadnego fundamentu, na którym mógłby się oprzeć. Jest tak, jakby stanął nad przepaścią. I wtedy to, co go ogarnia, to smutek, to rozpacz, to samotność, to przygnębienie, to samobójstwa wreszcie. Zwróćmy uwagę, że w krajach biednych, bardzo biednych, gdzie ludzie są religijni, samobójstw nie ma. W Afryce, w Azji praktycznie samobójstw nie ma. Nikt tam się nie targnie na życie, które jest wartością. Jest biedny, to prawda. Ale ma w sobie poczucie wartości życia, które zostało mu dane. A najwięcej samobójstw jest w bogatej, można by powiedzieć, pewnej siebie Europie. W krajach, w których żyjemy. I najwięcej osobistych dramatów jest właśnie tu. Powiedzieć musimy proste słowa. Kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam. Kto ufa Bogu, niczego nie traci. Bóg nam niczego nie zabiera. Nie chce nas ograniczyć. Nie chce nas okłamać. Nie wyszydzi nas, nie wykpi, nie potrzebuje tych dóbr, które mamy. Potrzebuje jednego. Naszych wnętrz, naszego sumienia i naszego serca. I wierności Mu, która znajduje wyraz raz w niewinności, kiedy indziej w nawróceniu. Tyle i aż tak tyle. Kto wierzy w Boga, niczego nie traci, a otrzymuje wszystko. Otrzymuje sens życia, otrzymuje kierunek życia, bo wchodzi na drogę, która jego życie odmienia i nadaje mu blask. Ludzi, którzy tak naprawdę nie wierzą w Boga, czyli ateistów, jest bardzo mało. Żeby być prawdziwym ateistą, to trzeba więcej odwagi, niż żeby być człowiekiem wierzącym. Spotkałem kiedyś mężczyznę, który wyraził to bardzo dobrze. Mówi, proszę księdza, mówi do mnie, czy ksiądz naprawdę wierzy w Pana Boga? Najpierw byłem tym zdumiony. Mówię, a dlaczego Pan mnie pyta? No bo można być takim funkcjonariuszem religijnym. Nigdy się przedtem tak nad tym nie zastanawiałem. Więc mówię Panu najszczerzej, jak potrafię. Tak, wierzę w Boga od dzieciństwa. Takie było moje życie, takie jest dzisiaj. Nie poszedłbym również inną drogą niż ta, którą wybrałem. I nigdy ksiądz nie miał wątpliwości, mówi do mnie. Ja mówię, tak się złożyło, że nie. Dlatego ja nie nadaję się do rozmowy z niewierzącymi. Bo ja po prostu z tymi, którzy się deklarują jako ateiści, bo ja ich nie rozumiem. Mówię, dopuszczam myśl, że tak jest, ale nie mogę im pomóc. Bo dla mnie Bóg to jest tak jak woda, jak powietrze. Po prostu jest. I on mówi do mnie, jak ja księdzu zazdroszczę. Jak ja chciałbym wierzyć. I w tym wołaniu była prawdziwa rozpacz. Ja myślę, że w tym wołaniu był Pan Bóg. Niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Tobie, o Boże, mówił święty Augustyn. Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie nie znalazł. Sądzę więc, że szukając Boga, tak rozpaczliwie, tak usilnie, znalazł go ów człowiek na drodze życia, że może ta odrobina pewności wiary mu pomogła. Więc na drugim biegunie wiary bardzo rzadko stoi ateizm. Na drugim biegunie wiary rzadko stoi niewiara. Przeciwieństwem wiary są zabobony, przesądy, gusła. Moi drodzy, problemem dzisiejszego człowieka jest to, że kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. I to jest kłopot. Mając problemy z wiarą w Boga i odrzucając Boga, można by powiedzieć w cudzysłowie, kupuje wszystko, co mu się sprzedaje na rynku telewizora, internetu, informacji. Nie wierzy w Boga, ale pójdzie do wróżki. Nie pójdzie do spowiedzi, ale pójdzie do psychoanalityka czy do psychologa. Nie wierzy w Boga, ale będzie wróżyć z kart. Są całe programy telewizyjne, przynajmniej w Warszawie, a pewnie i tutaj tym bardziej, że wystarczy włączyć i jest wróżka całą dobę. A na dole numer telefonu. I podaj datę urodzenia, wnieś parę groszy i ona ci powie, jak masz żyć. Bo jak ci Pan Bóg nie powie, to ci wróżka powie. Jeżeli się Bogu nie wierzy, a wróżce tak, to jest przegrana rozumu. To nie człowiek, który wierzy w Boga, musi godzić wiarę z rozumem. Cały czas Ojciec Święty Benedykt XVI, niezwykle mądry i dobry papież, niezwykle głęboki teolog, cały czas powtarza, co mają mu za złe, że tylko wiara jest rozumna, a nie wiara godzi w rozum. I to jest święta prawda. Otóż drogą człowieka, który prawdziwie używa rozumu, jest Bóg. Bo skąd się to wszystko wzięło? Z niczego? Są naukowe teorie, które tłumaczą ewolucja, inne. Ale wystarczy popatrzeć na rozmaite istoty żywe i popatrzeć w oczy dziecka i pomyśleć sobie, od co to tak? Parę tysięcy czy parę milionów lat wystarczyło, żeby to się ukształtowało samo? Nie było życia i jest życie? Połóż kamień i zaczekaj, aż ożyje. Do tego się to wszystko sprowadza. Patrzymy w głąb siebie. Człowiek może zapewnić sobie wszystko, co potrzebne do życia. Ale prawdziwe szczęście osiągnie wtedy, kiedy ma koło siebie dobroć, życzliwość, miłość, ciepło. Kiedy ma koło siebie wierność, lojalność. A ta tęsknota za tym wszystkim, skąd ona pochodzi? Czyżby nie miała być spełniona? Czyżby nie było kogoś, kto wlał ją w nasze serca? Jeżeli potrafimy cieszyć się miłością żony, dziecka, ojca, matki, rodzeństwa, przyjaciół, to jak ma się ta miłość do miłości przez duże M? Przecież to każde dobro jest emanacją. Pochodzi od Boga, który jest miłością. Świat, człowiek, wnętrze, wszystko woła o Boga. Tylko, że tak jak w życiu, można oszukać głód, można go odłożyć, można go zmniejszyć. Tak i również, jeżeli chodzi o Boga. Tam, gdzie nie ma wiary, będzie przesąd, będzie zabobon, Będą gusła, będą rozmaite formy magii, czarnoksięstwa, sekty, najrozmaitsze jakieś maleńkie grupki wtajemniczenia. Jak one się kończą, sam Pan Bóg wie. Otóż musimy powiedzieć tak. Jesteśmy, bo ufam, że wszystkich nas to dotyczy, na dobrej drodze. Wybraliśmy Boga, który jest tą drogą, jest naszym celem i daje nam jednocześnie pokarm, środki, by ten cel osiągnąć. A więc niewiara, a więc zabobą, a więc przesądy, a więc gusła, a więc jakieś szukanie duchowych porad u ludzi, od których nic innego byśmy nie kupili, a składamy w ich ręce całą swoją przyszłość. Otóż pójście tamtą drogą to są bezdrożne. I dzięki Bogu, że nas przed tymi bezdrożami ochrania. I codziennie trzeba Boga prosić, żeby nas prowadził drogą, która ku Niemu wiedzie. Ale przechodzimy do drugiej części naszych rozważań. Mamy przecież różne oferty wiary w Boga. Są różne religie i wiecie to równie dobrze jak ja, może nawet lepiej. Mieszkacie w tak zwanym społeczeństwie pluralistycznym. Obok tych, którzy deklarują niewiarę albo którzy żyją, jakby Boga nie było, są ci, którzy wierzą w Boga, ale inaczej. Znów obraz drogi jest dobry. Jeżeli chcemy pojechać z Hamburga do Berlina, to najkrótsza droga wiedzie, pomyślcie, kto ma, kto nie wie, włączy dzisiaj GPS-a i mu pokaże. Ale jeżeli chcemy jechać z Hamburga do Berlina i kto nie wie, albo kto się uprze, pojedzie w przeciwnym kierunku, na północ, na zachód. W jakimś momencie zorientuje się, że trzeba jechać inaczej. Pojedzie inaczej. I też do Berlina dotrze. Zajmie mu to więcej czasu, ale dojedzie. Czasami zapyta o drogę, czasami nie. Jakoś trafi. Są różne oferty religijne. Te najważniejsze, które najlepiej znamy w naszej kulturze, to chrześcijaństwo, judaizm i islam. I macie tu chrześcijan różnych wyznań, macie wyznawców judaizmu, to jest Żydów, i macie muzułman. Któraś z tych dróg musi być najkrótsza? Któraś musi być nieco dłuższa? Któraś musi być jeszcze dłuższa? Nie mamy czasu, żeby rozważać wszystkie aspekty, ale na jeden zwrócę uwagę. Czym różni się chrześcijaństwo od judaizmu i od islamu? Wszystkie trzy religie wyznają Boga jedynego. Żydzi czczą Go jako Pana, którego imienia nie wymawiają w swoich synagogach. Muzułmanie czczą Go jako Allaha, którego imię wymawiają i ich modlitwa rozpoczyna się od słów Allah Akbar, Bóg jest wszechmogący. I my też wyznajemy jedynego Boga. Gdzie więc różnica? Różnica w tym, że my wyznajemy, że Bóg wszedł w ludzką historię, historię człowieka. Bóg wszedł w historię człowieka w Jezusie Chrystusie. Bóg dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. I w ten sposób ukazał nam bogactwo swojego życia. Bo dowiedzieliśmy się również, że do tego bogactwa wewnętrznego życia Boga należy także Duch Święty, który łączy dwie osoby, Ojca i Syna. Gdybyśmy chcieli to powiedzieć ludzkim językiem, upraszczając to, możemy powiedzieć tak. Bóg jest jedyny. To prawda. Ale Bóg nie istnieje jako sam. Istnieje jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie jest to tak, że jeden równa się trzy, jak zarzucają nam Żydzi i muzułmanie, nie rozumiejąc zupełnie naszej religii. Jest to tak, że w jednym jest trzy. Trzy osoby boskie w jednej boskiej naturze. I Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. I przeciwko temu na początku zaprotestowała część Żydów. Już w Betlejem. Mówiliśmy o tym wczoraj. To niemożliwe, żeby Bóg stał się człowiekiem. Ale zgorszenie prawdziwe przyszło wtedy, kiedy Syn Boży został wydany na śmierć, kiedy był męczony, biczowany, policzkowany, zawieszony na drzewie krzyża i zaczęto wołać: hej ty, okaż nam, kim jesteś, zejdź z krzyża, a uwierzymy ci. Innych wybawiał, sam siebie wybawić nie może. Zejdź. Pokusa zejścia z krzyża. Ale Jezus jej nie uległ. Umarł na krzyżu. I wtedy wołano: to nie może być Bóg. Bóg nie może tak się uniżyć, żeby stać się człowiekiem i żeby go policzkować i krzyżować i bić po twarzy i pluć na niego. To nie może być Bóg. Jan Paweł II napisał tak w książce Przekroczyć próg nadziei. Ten wielki protest nazwano najpierw synagogą, a potem islamem. Jedni i drudzy nie mogą przyjąć Boga, który jest tak bardzo ludzki. Jedni i drudzy chcą bronić Boga wbrew Bogu samemu. Chcą bronić wizerunku Boga, jaki mają, a nie przyjąć Boga takim, jakim On jest w bogactwie swojego życia, którego spoiwem jest miłość. Tu nasze drogi się rozeszły. Idziemy tą drogą, która przyjmuje i wyznaje w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego. Idziemy tą drogą, która uznaje, przyjmuje i doświadcza Bożej miłości. To jest droga Nazaretu, to jest droga Betlejem, to jest droga całego ziemskiego życia Zbawiciela, a nade wszystko to jest droga Kalwarii i pustego grobu. Śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania. Dlatego naszym znakiem jest krzyż. Bo całe życie Chrystusa upływało nie w cieniu, w blasku krzyża. I dlatego krzyż pozostaje zawsze znakiem sprzeciwu. Nawet wśród tych, którzy wierzą w Boga, bo mówią: to nie przystoi Bogu. I tak, powtórzmy to raz jeszcze, bronią Boga Jego kosztem. Wybieramy drogę Chrystusową, do której przygotowywał Stary Testament, o której mówi Nowy Testament, a której przeżywanie umożliwiają nam święta Bożego Narodzenia, a której przeżywanie zaczęło się w Betlejem. Tą, która pierwsza poszła tą drogą, jest Najświętsza Maria Panna. Ona pierwsza przyjęła Słowo Boże w swoim dziewiczym łonie, stała się dla Niego domem, tak jak łono każdej kobiety dla jej dziecka, wydała je na świat i ona pierwsza uwierzyła. Można by powiedzieć, jest pierwszą chrześcijanką. Jest patronką Adwentu. Gdy czekamy na Boże Narodzenie, to módlmy się do Boga, prosząc Go, by umocnił nas w wierności Jego drodze przez pośrednictwo i pomoc Najświętszej Marii Panny.